Jeszcze raz Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam. Tak się składa, że Bóg nam zezwala organizować wiele konferencji i owszem, wielu konferencjom towarzyszy ogrom skupienia, często dużo pracy, ale najczęściej radość oczekiwania tego, co Pan Bóg chce uczynić. Dzisiaj obudziłem się już o 5 rano i byłem pobudzony, żeby się modlić i być nawet przygotowanym na to, że być może Bóg będzie chciał zmienić to wszystko, co przygotowałem i uwolnić coś innego. Ale teraz w czasie uwielbienia, jak tak nasłuchiwałem, odniosłem wrażenie, że Duch Święty powiedział: Henryk, spoko, to co przygotowałeś możesz uwolnić. Nie musisz się stresować. A więc już teraz bardziej wyluzowany, zrelaksowany stoję przed Wami i jako wstęp do tego, o czym mówić będę, chcę przeczytać z 11 rozdziału listu do Rzymian, znane nam wszystkim słowa, ale jeśli macie Biblię, otwórzcie wraz ze mną na ekranie, zresztą też będziecie mogli śledzić tekst, wiersze od 25 do 29. Rzymian 11, 25 do 29. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie, chcę wam, bracia i siostry, odsłonić tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Boże Duchu Święty, ożywcze tchnienie. Chciej nas prowadzić, chciej mówić przez nas, chciej się poruszać swobodnie, ale daj też dobre zrozumienie co do miejsca, co do czasu, i co do perspektywy, w obliczu której stoimy. Amen. Słowo Boże o dwóch grupach używa określenia królewskie kapłaństwo. Dotyczy to zarówno Izraela, jako narodu wybranego, a także eklezji, to znaczy wybranych z narodów w liczbie mnogiej. W stosunku do jednych i do drugich Bóg mówi, że są królewskim kapłaństwem. To znaczy reprezentują królestwo i mają posługę kapłańską. Pierwszy fragment znajdujemy w 2 Mojżeszowej 19:6, drugi w 1 Piotra 2:9. W stosunku wpierw do narodu wybranego Bóg użył tego określenia i nagle dzieje się coś takiego, że ten naród wybrany nie do końca spełnił swego powołania. Jak Słowo Boże mówi, że na pewien czas poprzez zatwardziałość zaistniała możliwość, by wybrani z narodów w liczbie mnogiej weszli w miejsce powołania narodu wybranego i spełniali posługę królewskiego kapłaństwa. I wydawałoby się, że przez pierwsze 2-3 wieki historii Kościoła wszystko szło w tym kierunku. Ale nagle na przełomie 3-4 wieku Kościół utracił przywódców wywodzących się z narodu wybranego. Pojawili się wybrani z narodów i miast przyjąć to objawienie pewnej kontynuacji, uwierzyli, że skoro naród wybrany nie do końca spełnił swego powołania i odrzucił tego, który przyszedł objawić Boga, jaki jest prawdziwie, ukuli koncepcję, że Bóg w takim razie zrezygnował z Izraela i powołał Kościół do istnienia, by wszedł w miejsce Izraela i spełnił tę posługę do końca. Być może nie takie było na początku zamierzenie, ale nie zdawali nawet sobie sprawy, że tworząc tak zwaną teologię zastąpienia, że oto Kościół, chrześcijanie wywodzący się z pogan, wybrani z narodów, przejęli powołanie i zlecenie narodu wybranego, na przestrzeni wieków zaczęli promować fałszywy obraz Boga, który nie jest wierny przymierzom. Fałszywy obraz Boga, który zmienia zdanie. Fałszywy obraz Boga, który się obraża, który zapomina i który nie dotrzymuje raz danego słowa. I nie musieliśmy długo czekać, kiedy eklezja, wybrani z narodów, stworzyli teologiczne podstawy antysemityzmu i wszystkich przekleństw z tym związanych aż do Holokaustu włącznie. To eklezja, to wybrani z narodów, poprzez postawę roszczeniową, poprzez swoją pychę i arogancję, przypisując sobie coś, co nie było pierwotnym wyborem Boga, zaczęło projektować fałszywy obraz Boga. Do tego stopnia, że miast być tymi, którzy pierwotnej koncepcji Boga mają przybliżyć obraz Boga objawionego w Jezusie w sposób wrogi wręcz i kłamliwy, obarczając ich winą za śmierć Chrystusa, sprawili, że naród wybrany stanął prawie w całkowitej opozycji do wybranych z narodów. Ale Słowo Boże mówi, że suwerennemu Bogu się nic z kontroli nie wymyka. I chciałbym zwrócić uwagę na jedno zdanie, które jest w tym fragmencie, który czytałem, że ta zatwardziałość, to zamknięcie, ten dystans będzie do momentu, gdy poganie w pełni wejdą. I znamy wszyscy to stwierdzenie i najczęściej jest ono tłumaczone, gdy Ewangelia, gdy dobra nowina dotrze do wszystkich plemion, do wszystkich języków, do wszystkich grup etnicznych. I stąd wielu nawet zaczyna robić kalkulacje, że skoro Towarzystwo Wycliffe'a ogłosiło, że w 2025 roku w końcu Biblia będzie przetłumaczona na wszystkie języki świata, że prawdopodobnie to będzie ten czas pełni pogan i wtedy prawdopodobnie ludzkość będzie gotowa na przyjście Chrystusa. Mam poważne wątpliwości, czy o to tutaj chodzi w tym fragmencie. Bo kiedy uważnie czytamy 9, 10, 11 rozdział listu do Rzymian i czytamy go w kontekście Bożej wierności wobec Izraela i roli, jaką ma odegrać Kościół wywodzący się z pogan, śmiem twierdzić, że zdanie do czasu, aż poganie w pełni wejdą, dotyczy Kościoła wywodzącego się z pogan, który w końcu dojrzeje i wejdzie w miejsce swego powołania względem Izraela. Bo zwróćcie uwagę, że rozdział 10 zaczyna się od wersetu, że wszystkie modlitwy Pawła zabiegają o zbawienie kogo w pierwszej kolejności? Izraela, Rzymian 10:1. Paweł jest gotów zrezygnować niejako ze zbawienia, nie wiem, czy sam rozumiał, co pisał, na rzecz kogo? Izraela. A list do Rzymian zaczyna się od słów, że Paweł się nie wstydzi Ewangelii, bo jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy, w pierwszej kolejności komu? Żydom, a potem Grekom. Eklezja w swej postaci roszczeniowej zatroszczyła się głównie o zbawienie chrześcijan wywodzących się z Żydów, zaniedbując swoje powołanie względem Izraela, w stosunku do których Ewangelia w pierwszej kolejności miała być głoszona. Ale do tego stopnia, że nawet nie zauważyliśmy, w jaki sposób niefortunne, złe słowa w tłumaczeniu Pisma Świętego się znalazły, które były obraźliwe dla Żydów. Słowo Boże mówi, że Żydzi do dzisiaj, kiedy czytają Pismo Święte, mają zasłonę na swoich twarzach i dopiero w Chrystusie zasłona zostaje usunięta i nasze tłumaczenie mówi, że kiedy się nawrócą do Chrystusa, to wtedy przejrzą. Kochani, to jest błąd w tłumaczeniu. To jest drugi list do Koryntian, drugi rozdział. W oryginale greckim jest powiedziane, kiedy się zwrócą do Pana, wtedy przejrzą. Kochani, Żydzi nie rozumieją słowa, co to znaczy się nawrócić. Nawrócenie jest synonimem odwrócenia się. Czyli kiedy chrześcijanin podchodzi do Żyda i mówi o nawróceniu, to Żyd to rozumie, że musi się odwrócić od Boga Jahwe. A nie o tym tu jest mowa. Kościół, chrześcijanie, a więc ci, którzy się wywodzą od Chrystusa, został powołany przez Boga by objawić Chrystusa. Chrystus przyszedł objawić Ojca. I mówi, dałem wam przykład, byście wstępowali w moje ślady. I Kościół został powołany, by objawić Chrystusa, a przez to i Boga Ojca. I Kościół w swojej historii, zwłaszcza w stosunku do Żydów, popełnił wiele błędów, zwłaszcza także i w tej metodzie, że udzielał odpowiedzi na niezadane pytania. Podczas gdy Kościół miał prowokować do powstawania pytań w głowach Żydów. Miał ich pobudzić do zazdrości, do zaciekawienia. Ale chcę wam powiedzieć, moi przyjaciele, że to jest Boża łaska, że żyjemy w fascynujących czasach, bo dzieje się coś niesamowitego. I nawet ten klimat duchowy wśród Żydów się zmienia. Ale to dzięki świadectwu tych, którzy z całą pokorą odkrywają, jaka jest ich rola jako gałęzie, które zostały wszczepione w korzeń. Wiecie, co było źródłem mojego stresu dzisiaj przed dzisiejszą konferencją? Z całą pokorą szczerze wyznaję, że dzisiaj wiem, że Bóg pozwoli mi stanąć przed wyjątkową grupą ludzi w naszym narodzie. Wyjątkową grupą ludzi, którzy jako eklezja, wybrani z narodu i narodów, stoją w tym pokornym miejscu pełnej pokory świadomości, że są gałęziami wszczepionymi w korzeń, który nas niesie. To nie my niesiemy ten korzeń, to korzeń nas niesie. I jesteśmy tymi, którzy wyznają Boga wiernego, Boga przymierza, który z Izraela nigdy nie zrezygnował. I pozwólcie, że posłużę się inną taką paralelą i analogią. Jednym z fragmentów Nowego Testamentu, który najczęściej jest używany przez ewangelistów w ewangelizacji, to jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza, przypowieść o synu marnotrawnym. Ja często podkreślam, że to nie jest przypowieść o synu marnotrawnym, tylko przypowieść o ojcu miłującym. Ale nie na tym się chcę dzisiaj skupić. W tej przypowieści jest mowa o dwóch braciach. O starszym bracie, wiernym, lojalnym, który cały czas wytrwał przy ojcu, ale tak naprawdę nigdy nie poznał serca ojca. I o młodszym bracie, który odkrywając wrażliwe i dobre serce ojca, wszedł w miejsce postawy roszczeniowej i przedwcześnie, póki jeszcze ojciec żył, zażądał możliwości dysponowania dziedzictwem. Tak by życzył ojcu przedwczesnej śmierci. Ale miłujący ojciec nie dość, że mu udzielił dziedzictwa, ale nawet pozwolił mu odejść. Mimo, że wiedział, że to jest zły wybór, że to jest głupi wybór, ale pozwolił młodszemu, roszczeniowemu synowi odejść i zmarnotrawić dziedzictwo. Aż do momentu, gdy dotknął dna i postanowił wrócić. I okazało się, że ojciec na niego czekał. Ojciec go pierwszy dostrzegł. Ojciec mu wybiegł naprzeciwko. Nałożył mu pierścień, nałożył nową szatę i zorganizował bankiet, wielkie przyjęcie. W tym momencie na scenie pojawia się drugi syn, który przez cały czas był obecny przy ojcu i się okazało, z dziedzictwa, które przez młodszego, przez jego postawę roszczeniową arogancji zostało zmarnotrawione, nigdy nie umiał skorzystać. I pamiętacie, jak wygląda dialog ojca ze starszym synem? Czytam w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza wiersze 31 i 32. Wtedy rzekł ojciec do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało się weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Zwróćcie uwagę, że z starszym bratem kto prowadzi dialog? Ojciec. Młodszy syn, który wraca do relacji ojca, nie podejmuje nawet dialogu ze starszym bratem. Tylko mam takie pytanie. Co pozostało z dziedzictwa młodszego brata? Nic. On wszystko zmarnotrawił. Czy starszy brat miał powody, żeby nie rozumieć, a nawet być nieco skonsternowanym? Mógł powiedzieć, tato, ale za czyje pieniądze ten bankiet? On wszystko zmarnotrawił. To już teraz z mojej kasy. Tylko pamiętajmy, że on nie miał postawy roszczeniowej. On czekał, aż jego czas przyjdzie. On wciąż czeka. W minionym roku, ja, jeżeli Bóg pozwoli, tak będzie w kolejnych też latach, zawsze na święta namiotów jeździmy z małżonką do Jerozolimy i mamy takie pragnienie w sercu, żeby aż do przyjścia Pana Jezusa rokrocznie pielgrzymować do Jerozolimy w czasie święta namiotów, w nadziei, że a może to są te święta, kiedy Pan Jezus powróci. I tym razem przed konferencją zorganizowaną przez Międzynarodową Ambasadę Chrześcijańską, kiedy szliśmy w grupie Polaków do Ściany Płaczu, dołączyliśmy do takiego starszego ortodoksyjnego Żyda, który zatrzymał się przed taką wąską uliczką, nas przepuścił, a ja mówię, nie, bardzo proszę, pójdziemy razem. I on się mnie pyta, skąd jesteście? A ja mówię, z Polski. A, pielgrzymka. Nie, nie pielgrzymka. Wycieczka? No też nie do końca. Katolicy? Ja mówię, no akurat tak się składa, że jesteśmy tutaj w tym gronie sami protestanci. A po co przyjechaliście? Na święto namiotów. Wy? Na święto namiotów? Mówię, tak, na święto namiotów. A dlaczego przyjechaliście na święto namiotów? A no bo jest taka konferencja zorganizowana przez Międzynarodową Ambasadę Chrześcijańską i chcę być na tej konferencji. A teraz gdzie idziecie? Idziemy pod Ścianę Płaczu, bo cieszymy się, że możemy w święto namiotu być w Jerozolimie. A dlaczego pan się tak z tego cieszy? Mówię, no bo gdyby król Izraela miał przyjść, to wolę być w mieście, kiedy się pojawi. On tak na mnie spojrzał. To wy też czekacie na przyjście Mesjasza? Mówię, tak. Czekamy na przyjście króla. Tylko różnica między panem i mną polega na tym, że pan czeka na jego pierwsze przyjście, a ja czekam na jego drugie przyjście. I w tym momencie on się rozpromienił. To niech mi pan coś więcej powie o tej ambasadzie. Podałem mu stronę ambasady, opowiedziałem, czym się zajmuje ambasada, czym się zajmuje nasza fundacja, czym się zajmuje Misja Polska Izrael. Był bardzo zaciekawiony. Mówi, wie pan co? Moi przodkowie pochodzą z Polski. Moi przodkowie pochodzą z Krakowa. Czy pan wie, kto to był doktor Dietl? I potem już troszkę porozmawiać na temat doktora Dietla. A ja mówię, pan co, następny raz, jak się spotkamy, to może porozmawiamy też o tym królu Żydów, który ma przyjść, na którego my też czekamy, tylko z nieco innej perspektywy. Innym wielkim przeżyciem w czasie święta namiotu w Jerozolimie jest, kiedy idziemy w marszu wszystkich narodów, które w tym dniu są w Jerozolimie, by okazać swoją solidarność z Izraelem, z mieszkańcami Jerozolimy i w ten sposób świadczyć o wierności Boga wobec narodu wybranego. Słuchajcie, niesamowitym jest drastyczna zmiana, jaka nastąpiła w ciągu ostatnich 20 lat. Kochani, jeszcze 20 lat temu, kiedy Polacy uczestniczyli w tego rodzaju celebrze w Jerozolimie, to Żydzi, widząc napis Polska, Polin, Polania, się odwracali, a byli i tacy, którzy pluli. Kochani, teraz, od kilku lat, oni płaczą. Oni wołają, jeszcze Polska nie zginęła. Kochamy was. Przyjedźcie znowu. Dlaczego was tak mało? Kochani, na naszych oczach w ciągu 20 lat ich postawa drastycznie, diametralnie się zmieniła. Co takiego się dzieje? Ufam, że jestem w gronie ludzi, którzy reprezentują Kościół wywodzących się z pogan, który w końcu wchodzi w miejsce swego powołania, który potrafi się wyluzować i zawierzyć Panu Bogu, że On sobie z Izraelem poradzi, że my ich nie musimy na siłę nawracać. My ich możemy tylko błogosławić duchem objawienia i mądrości, żeby im się Jeszua, Chrystus, objawił. Wiecie co? To się dzieje na masową skalę. Jezus przychodzi w nocy do rabinów, do Żydów, do Palestyńczyków. Mało, do całych rodzin. Kiedy oni w zakłopotaniu nawet nie wiedzą, jak z sobą rozmawiać. bo matka już poznała Jeszuę, dzieci poznały Jeszuę, tylko nie wiedzą, czy tato się z nim spotkał. Aż w końcu kiedyś przy śniadaniu ojciec nie wytrzymuje i mówi, wiecie co, może na mnie doniesiecie, może mnie ponielubicie, ale muszę wam coś wyznać. Miałem sen. Przyszedł do mnie Jeszuła. Ja już nie jestem ortodoksyjnym Żydem. Jestem wyznawcą Mesjasza. Jaki zaskoczony, gdy matka i dzieci rzucają mu się na szyję. No wreszcie, nie wiedzieliśmy, czy już miałeś to objawienie, bo my już dawno na ciebie czekamy. Jezus przyszedł i się im wszystkim objawił. Także już nie ma żadnego ostracyzmu. Pewna osoba z Polski po zrobieniu doktoratu z hebrajskiego miała stypendium i chodziła ulicami Jerozolimy. I nagle pewien ortodoksyjny Żyd ją zatrzymuje. Im nie wolno patrzeć na kobiety, tym bardziej nie wolno rozmawiać z obcymi kobietami, a on jest natarczywy, konfrontacyjny wręcz. Mówi, musimy porozmawiać, musimy porozmawiać. Siadałem przy stoliku w kafejce na zewnątrz. I on mówi, proszę pani, od kilku tygodni chodzę ulicami Jerozolimy i pani szukam. Pewien człowiek w jasnych szatach pokazał mi panią, że spotkam panią w Jerozolimie i powiedział, że pani mi powie, kim on jest. Mówi, to mógł być tylko Jeszua, Machaszija. I zaczyna mu świadczyć o Jezusie, który przyszedł objawić miłość Ojca. Tego rodzaju przykładów jesteśmy w stanie wam podać o wiele, wiele więcej. Jeszcze kilka lat temu uważano, że wśród Żydów w Izraelu jest zaledwie 15 tysięcy mesjańskich Żydów. Mam odwagę twierdzić, że w 2015 roku to już jest wielokrotność tej liczby. Że postępuje przebudzenie, które się dzieje, uwaga, bez udziału eklezji. Może powiem w ten sposób, bez bezpośredniego udziału eklezji. Bo eklezja zrozumiała, że tu nie chodzi o nawracanie Żydów, ale tu chodzi o błogosławienie Żydów. Zgodnie z Efezjan 1:17, duchem objawienia i mądrości, by im się i Mesjasz objawił, by poznali Mesjasza, by poznali Boga, który się objawił w Mesjaszu. O to chodzi w tym fragmencie, które nasze tłumaczenie mówi, że kiedy się w końcu nawrócą w naszym tłumaczeniu, a w oryginale greckim, kiedy się zwrócą, kiedy odkryją, kiedy poznają Mesjasza i następny werset mówi, bo Bóg jest duchem i gdzie duch pański, tam wolność. A Bóg w księdze Zachariasza mówi, bo to się tylko przez ducha stanie. W duchowej rzeczywistości, w duchowej przestrzeni nie leży to w ludzkiej sile, ani w ludzkiej mocy. Początkiem tego roku niektórzy z nas, tutaj obecni na tej sali, uczestniczyli w pewnej wyjątkowej konferencji. Była to konferencja, która miała miejsce w Krakowie, była zorganizowana przez kilka organizacji, które się modlą o zbawienie całego Izraela, która zainicjowała 100 dni modlitwy. Mianowicie 27 stycznia, jak wszyscy wiemy, to co ogólnie się nazywa Dniem Holokaustu, obchodziliśmy 70-lecie wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. I z tego powodu zorganizowana była w sumie konferencja, by uświadomić Kościołowi, że jesteśmy w kulminacyjnym momencie. Kochani, jesteśmy w roku 2015, ale według kalendarza żydowskiego jest to rok 5775. Co to znaczy? Jesteśmy dokładnie w połowie dekady lat 70. według kalendarza żydowskiego. I w tej dekadzie lat 70., która się układa w takie 70, akurat na początku dekady była 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. W połowie tej dekady jest 70. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. I to miało miejsce 27 stycznia. W maju będzie 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, a za 3 lata 70. rocznica powstania państwa Izrael. Odnoszę takie wrażenie, że jesteśmy w okresie 3 kluczowych lat historii pośrodku dekady lat 70. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus, kiedy uczynił tego wielkiego rozesłania i wypowiedział słowa wielkiego posłannictwa. Pamiętacie, jak to powiedział? Dany mi został wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami. Kogo? Wszystkich ludzi? Sąsiadów? Nie. Kogo? Wszystkie narody. Powiedział eklezio, wybrani z narodów. Teraz was posyłam do narodów, byście ich czynili uczniami. Ale skoro jest mowa o narodach, to musimy też pamiętać, w tej liczbie mnogiej narody mieści się także naród wybrany, o który powinniśmy się modlić w pierwszej kolejności i zabiegać o zbawienie w pierwszej kolejności, nie próbując ich nawracać, ale błogosławić objawieniem poznania Mesjasza i spotkania się z Mesjaszem. Jesteśmy w połowie dekady lat 70. i chcę wam powiedzieć, że przyszło pewne objawienie na nas właśnie na początku tej dekady, którego też do końca nie rozumieliśmy. Było to w Światowym Dniu Modlitwy w 2009 roku, a więc w okresie jeszcze poprzedzającym początek tej dekady, kiedy w tym Światowym Dniu Modlitwy 31 maja, nawiasem mówiąc, to było też święto zesłania Ducha Świętego, moja żona Alinka miała objawienie, że Bóg chce uwolnić błogosławieństwo nad polską ziemię, ale wciąż polska ziemia jest zanieczyszczona niewinnie przelaną krwią. I my jako Kościół musimy coś uczynić, by to, co Bóg zamierza uczynić, by mogło być zrealizowane. Kiedy Alinka się tym podzieliła ze mną, ja sobie zdałem sprawę, że to jest coś, co jest objawieniem dla całego Kościoła. Że to nie dotyczy tylko nas jako liderów fundacji, nawet naszej wspólnoty, naszej organizacji misyjnej, ale tu chodzi o naród. I wtedy zaprosiliśmy na konsultację przyjaciół z Ruchu Polski dla Jezusa i Alinka podzieliła się tym wrażeniem i tym słowem proroczym, które otrzymała. Kochani, w ułamku sekundy wszyscy nagle wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Że musimy uczynić akt proroczy. Musimy ogłosić uwolnienie polskiej ziemi. Zorganizowaliśmy wraz z nimi konferencję w Legnicy, gdzie przedstawiciele z całego kraju z sakiewkami polskiej ziemi się zjechali, sypali ją do jednego wielkiego naczynia, a myśmy razem uczynili akt proroczy, spożywając wieczerze, wylewając wino i ogłaszając uwolnienie polskiej ziemi. Kochani, odnosimy wrażenie, że wiele rzeczy doznało kolosalnego przyspieszenia. Odnosimy wrażenie wręcz, że stoimy na progu ogólnonarodowego przebudzenia, które jeszcze nigdy nie miało miejsca w naszym narodzie. I kochani, stoję przed wami jako ktoś, kto mam odwagę twierdzić i zapraszam, żebyście do tego wraz ze mną dołączyli. Reprezentuję pokolenie Isachara w Kościele, który obserwuje, co się dzieje w historii narodów, który obserwuje, co się dzieje w środowisku naturalnym, który obserwuje znaki na niebie i wyciąga z tego wnioski. Kochani, w 2008 roku NASA opublikowała pewne dane, że na przełomie 2014-2015 roku nastąpi tetrada Czerwonego Księżyca. I naukowcy zaczęli badać, ile razy w historii coś takiego miało miejsce. Zanim ją omówię, poproszę następne przeźrocze. I zauważyli, że pojawiała się kilka razy. Pierwszy raz w 1492 roku, potem w 1967 roku. Pierwszy raz dotyczyło to Izraela w takim negatywnym wymiarze, bo to był to szczyt inkwizycji w Hiszpanii, ale równocześnie był to rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, który był Żydem, a którego wyprawa była sfinansowana przez skonfiskowany majątek Żydów hiszpańskich. Ale równocześnie, nie wiem, czy państwo wiecie, że to był rok też największego napływu Żydów z całej Europy do Polski. Od tego roku począwszy, a potem po reformacji zwłaszcza, zaczęli emigrować do Polski do tego stopnia, że w XVIII wieku 80% wszystkich Żydów na świecie mieszkało w Polsce właśnie. Wtedy mistyczni Żydzi wywodzący się z Izraela zaczęli prorokować, że Polska jest miejscem, gdzie Bóg przebywa. Polska jest miejscem odpocznienia. Oni pierwsi zauważyli, że od 1100 roku Polscy królowie wydawali ustawy przyjazne dla Żydów, wręcz faworyzujące ich, dając im nie tylko wolność gospodarczą, ale także czyniące ich doradcami w dziedzinie finansowej i fiskalnej polskich władców. Nie ma się zatem co dziwić, że w XVIII wieku w Polsce mieszkało 80% Żydów. W XIX wieku rozpoczął się eksodus. Zaczęli emigrować, wielu z nich do Ameryki, ale emigrowali, żeby tam robić biznes. Natomiast przywódcy religijni pozostali w Polsce. Nic dziwnego zatem, że dla nazistów logiczną rzeczą było, żeby skoncentrować się na dziele eksterminacji w Polsce zwłaszcza. W narodzie, gdzie 11% populacji to byli Żydzi i gdzie było wiele miast w pełni żydowskich, jak na przykład Auschwitz. I tu się dokonała kaźń. Tu się dokonało coś, co dla Żydów jest najboleśniejsze, ale także i było powodem największej ateizacji wśród Żydów. To dzieło Holokaustu. I pojawiło się ciekawe zjawisko. Okazało się, że Żydowi jest o wiele łatwiej wybaczyć winy nazistów, agresorów z zewnątrz, którzy dokonali kaźni w Polsce, w ich przybranej ojczyźnie, w ich domu, a ci, którzy byli ich sąsiadami, często okazali się zdrajcami. I oni też nadmiernie skupiają się na tym, co było złym wymiarem historii, często zapominając, że nie ma drugiego takiego narodu, z którego rekrutuje się tak wielu sprawiedliwych wśród narodów, którzy poświęcili swoje życie, ratując Żydów. Ale znowu podam pewną analogię. Dlaczego o tym mówię? Bo jest znowu pewne podobieństwo między eklezją, kościołem wybranymi z narodów, którzy się mieli zatroszczyć o Izrael i swoim stylem życia, swoją miłością sprowokować do zadawania pytań i objawić Mesjasza, a także i polskim narodem, któremu dane było się zatroszczyć i przygarnąć 80% Żydów z całego świata. I w momencie największej próby, jako naród, nie sprostaliśmy tej próbie. Nie unieśliśmy tego ciężaru. Nie unieśliśmy tego powołania. I stąd u wielu Żydów do dziś jest taka ambiwalencja. Przebaczyć Niemcom, rozumiem. Agresorzy, opresja z zewnątrz. Ale Polakom to byli jedni z nas. Wielu z nich do tej pory się uważa za Polaków. Wszyscy założyciele nowożytnego Izraela, przecież to byli w większości polscy Żydzi. Tel Awiw powstał 100 lat temu. Kto go zbudował? Polscy Żydzi. Jaki język był najpopularniejszy na ulicach Tel Awiwu 100 lat temu? Język polski. W teatrach, w kabaretach, w kinie posługiwano się językiem polskim. Nawet w nowożytnym Izraelu, który powstał w 1948 roku, wszystkie ustawy i dyskusje legislacyjne odbywały się w Knesecie, w parlamencie w języku hebrajskim. Ale gdy dochodziło do kłótni, przechodzili na polski, kłócili się po polsku. Dlaczego? Bo polskie słownictwo mieli bogatsze i łatwiej było w ekspresję emocji. Nasze narody były szczególnie sobą powiązane. Ale myśmy tak samo jako naród zawiedli, jak eklezja, jak kościół wybrani z narodów. I kochani, najwyższy czas, by eklezja, kościół wywodzący się z pogan, stanął w miejscu swego powołania. W pełni pokory swej tożsamości jako gałęzie, które winne błogosławić korzeń i wziąć odpowiedzialność nie tylko za kościół, ale także za Izrael i za narody. I temu była poświęcona ta konferencja w Krakowie, która zainicjowała ruch 100 dni modlitwy aż do maja, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Będzie to konferencja w Jerozolimie. I w ciągu tych 100 dni modlimy się o nowy poziom świadomości w Kościele. O najwyższy czas nawiedzenia w Kościele, by Kościół jako eklezja, wybrani z narodów, weszli w miejsce swego powołania, w tym także względem Izraela. Modlimy się o Izrael, by ci, którzy się gromadzą w swojej ziemi, przeżywali czas nawiedzenia i objawienia, poznając Mesjasza w rzeczywistości duchowej, bo chcemy oglądać, że Bóg to czyni w sobie wiadomy sposób. Ale także chcemy się modlić o narody, by także narody były przygotowane do pewnej konfrontacji, której nie unikną, o której mówi Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale, że Pan Jezus jak przyjdzie, wezwie narody i odbędzie nad nimi sąd. Według jednego kryterium, jaka była ich postawa względem jego etnicznych braci, Żydów. Kochani, może macie ten poziom świadomości, a jeżeli nie, to pozwólcie, że coś na koniec dobitnie podkreślę. Ty i ja jesteśmy wyjątkowym, unikalnym pokoleniem. Ty i ja jesteśmy świadkami nie tylko powrotu Izraela do swojej ziemi, nie tylko nagromadzenia zjawisk w środowisku naturalnym człowieka, ale także zjawisk, które dzieją się na niebie w sposób trudny do wytłumaczenia. Pozwólcie, że przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza. Będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Czuwajcie więc modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed wszystkim, co złe, co nastanie, a stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, jesteśmy w roku szczególnym. Po raz kolejny ma miejsce tetrada Czerwonego Księżyca. Co to znaczy? 4 razy z rzędu. W ubiegłym roku w pierwszy dzień Paschy i w pierwszy dzień Święta Namiotów i w tym roku ponownie w pierwszy dzień Paschy i pierwszy dzień Święta Namiotów nastąpi zaczerwienienie Księżyca. Następne będzie dopiero za 500 lat. Ale coś innego jeszcze miało miejsce. 21 marca, pierwszy dzień religijnego roku żydowskiego, miało miejsce zaćmienie słońca. Podczas gdy tetrad Czerwonego Księżyca będzie dopiero za 500 lat, tego rodzaju koniunkcja, że jest równocześnie w jednym roku żydowskim, tetrada Czerwonego Księżyca, zaćmienie słońca, i to nie tylko w Nisan pierwszego dnia religijnego roku żydowskiego według Tory, ale także powtórzy się w święto trąb, pierwszy rok administracyjnego roku żydowskiego, bo Żydzi mają 2 nowe roki. Jeden ten religijny, według Tory, i drugi administracyjny, po niewoli babilońskiej ustanowiony. Ten, który miał miejsce teraz w marcu, to jest sabat sabatów, to jest miesiąc miesięcy. To jest ten religijny, który rozpoczyna rok i potem są święta pierwocin, następuje Pascha. Kochani, matematycy wyliczyli, że to jest wyjątkowa rzadkość. Bo mało tego, że jest tetrada Czerwonego Księżyca, że było zaćmienie słońca, co ciekawe, to pełne zaćmienie słońca było widoczne tylko na biegunie północnym. Myśmy w Polsce oglądali tylko częściowe zaćmienie. Gdybyśmy pojechali na biegun północy, byśmy widzieli pełne zaćmienie. Tak Bóg nam podpowiadał. Słuchajcie, o północy rozpoczęła się nowa era ludzkości. Ale na to wszystko nakłada się jeszcze coś innego. Rok sabatowy. Po raz pierwszy w nowożytnym Izraelu władze Izraela wyasygnowały $25 milionów jako dofinansowanie do tych wszystkich religijnych Żydów, którzy zdecydują się obchodzić rok sabatowy. Władze Izraela zachęciły rolników, by obchodzili rok sabatowy i nie uprawiali przez rok ziemi, w tym roku właśnie. Matematycy wyliczyli, że zbieżność tych 4 faktów, tetrady Czerwonego Księżyca, pełnego zaćmienia słońca i roku sabatowego, zdarza się raz na 100 tysięcy lat. Inni uważają raz na 500 tysięcy. Kochani, trzeba być ślepym i głuchym, żeby nie zrozumieć, że jesteśmy wyjątkowym pokoleniem. Kochani, my nie mamy wyboru. To jest ten czas. I skoro święty, suwerenny Bóg postanowił, że w takim okresie czasu ty i ja będziemy żyć, jako eklezja, Kościół wywodzący się z narodów, Bóg mówi, już jest ten czas. Już jest ten czas. To jakby Syn prowadził dialog z Ojcem. Ojcze, chciałbym już wrócić na ziemię. Sądzę, że mam prawo to mówić. Pamiętacie, że przed ukrzyżowaniem Pan Jezus mówi, jakbym chciał, żeby ten ogień już był rzucony na ziemię i by płonął. W Chrystusie było to zniecierpliwienie.
Podejrzewam, jemu towarzyszyło aż do 30 roku życia, kiedy już chciał wcześniej być uwolniony do służby publicznej, a ojciec mówił nie, musisz poczekać. Sądzę, że jest nie inaczej z powrotem. Ja sądzę, że on już jest gotów. Może nie dostrzegamy, ale Żydzi są coraz bardziej gotowi, by zawołać Baruch Haba Beshem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Pozostaje pytanie. Czy my jako Kościół jesteśmy gotowi? Bo Bóg mówi, że oni nie wejdą w pełnię swego powołania, czyli nie wrócą do pierwotnego planu, jak długo my, Eklezja, wybrani z narodów, nie wejdziemy w pełnię w miejsce swego powołania. Powtarzam, z kontekstu listu do Rzymian od 9 do 11 wiersza, kiedy jest mowa o poganach wchodzących w pełnię, odnoszę wrażenie, że jest mowa o Kościele wywodzącym się z pogan, który w końcu wejdzie w pełnię pokornego miejsca swego powołania względem Izraela. Bo to niejako dla Boga będzie sygnałem, że już czas poradzić sobie z Izraelem. I Bóg mówi, że wtedy im da objawienie przebaczenia ich grzechów, że to się stanie przez Ducha Świętego i rzecz ciekawa, której nie rozumiem, że cały Izrael będzie zbawiony. Co to znaczy? Proroczo? Że cały Izrael wróci do swego powołania jako królewskie kapłaństwo. Dlaczego to jest takie ważne dla Jezusa? Bo on powróci jako kto? Jako król Żydów. I będzie panować skąd? Z Jerozolimy. A co mówi Słowo Boże? Na koniec czytam z Księgi Zachariasza. Fantastyczne, prorocze słowa, z którymi lubię zasypiać. Czytam z 2 rozdziału wiersze od 14 do 17, które znam na pamięć i z którymi staram się zasypiać. Wykrzykuj z radości, wesel się, córko syjońska, bo oto ja przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Słuchajcie uważnie. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród ciebie i poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do ciebie. I weźmie Pan Judę w posiadanie dziedziczną jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Niech umilknie przed Panem wszelkie ciało, gdyż Pan już rusza ze swojego świętego miejsca. Czytam jeszcze raz wiersz 15. W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem i zamieszkają wśród ciebie i poznasz, że Pan zastępów posłał mnie do ciebie. Bóg proroczo zapowiada Izraelu, kiedy Eklezja, wybrani z narodów, wielu narodów, wejdą w miejsce swego powołania i zajmą to pokorne miejsce względem ciebie jako korzenia i zobaczysz, jak bardzo błogosławią cię i czekają na czas twego nawiedzenia. Wtedy poznasz, że już chce wrócić, a oni stali się cząstką ciebie. Amen.